będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, rozpoczynamy nasz wielkopostny dzień skupienia. Czas, w którym chcemy choć trochę zastanowić się nad naszym codziennym życiem, ale także nad naszym życiem wiary. Bo Wielki Post jest czasem, który nas wszystkich wzywa do tego, aby się nawracać, aby jeszcze bardziej zawierzyć całe swoje życie Panu Jezusowi, aby w tym życiu dać Mu się prowadzić. I moi drodzy, jest takie piękne świadectwo Patryka, które chciałbym na początku tej naszej rekolekcyjnej nauki przytoczyć. Pochodził on z Kanady. Prowadził wspaniale prosperujący biznes, sprzedawał samochody, codziennie potrafił sprzedać kilkanaście samochodów. Ale jak się okazało, mimo sukcesów w życiu zawodowym, jego życie duchowe i rodzinne było w zupełnej ruinie. Trzykrotnie był żonaty, dwa razy się rozwiódł. Miał głowę do robienia interesu, a pewnego dnia po powrocie ze szkoły jego najmłodszy syn zadał swojemu ojcu pytanie: tato, jak to jest, że w naszej klasie jedni są katolikami, inni są buddystami, jeszcze inni protestantami, hinduistami, muzułmanami? A tato, jak to jest z nami? Kto jest naszym Bogiem? I tego Patryka zdziwiło to pytanie swojego syna. Zastanowił się chwilę, otworzył grubo wypchany pieniędzmi portfel, wyciągnął jeden 20-dolarowy banknot i mówi: synu, patrz, oto nasz Bóg. Patrz uważnie, pieniądz jest naszym Bogiem i będziesz więcej ich miał, tym więcej będziesz miał Boga. Patryk od lat nie miał żadnego kontaktu z Kościołem. Nigdy nie był człowiekiem wierzącym, chociaż był ochrzczony. Żył ze swoją żoną Nancy bez ślubu, bo oboje uważali to za coś normalnego, przecież wszyscy tak żyją. 7 lat później postanowili zawrzeć związek cywilny. Uroczystość ta odbyła się na wzgórzu. Na tę okoliczność Patryk wynajął helikopter. Była to ceremonia cywilna, a orkiestra w czasie jej trwania grała muzykę New Age. Po pewnym czasie Patryk dowiedział się, że jego pierwsza żona wniosła do Roty Rzymskiej o unieważnienie małżeństwa, tego pierwszego. I po 17 latach to małżeństwo zostało stwierdzone jako nieważne. Jego drugi związek był tylko związkiem cywilnym. Dlatego mogła odbyć się uroczystość kościelna ze swoją obecną żoną. I ta uroczystość odbyła się, ale przed ślubem trzeba było zaliczyć konfesjonał. Trzeba było przystąpić do spowiedzi, do której ani on, ani jego żona nie włożyli żadnego serca. Bo przecież oboje się nie modlili, przecież nie chodzili na niedzielną mszę świętą, w ich życiu nie było nic religijnego, ale co się okazało? Mieli ślub kościelny. 4 ich dzieci, 3 synów i córka mieli także bardzo trudne dzieciństwo, a nawet tragiczne, bo był tam i alkohol, i narkotyki, i także niepoukładane życie, rozwody. Ale ojciec w ogóle się tym nie przejmował, bo mówił: któż nie ma problemu z dziećmi? Kiedy postanowili przeprowadzić się do większego domu, kiedy pakowali swoje rzeczy, Nagle wraz z żoną Patryk natrafił na przesyłkę, na paczkę, którą przez wiele lat nie otwierał. Tak naprawdę ta żona podała mu tą paczkę, mówiąc mu: mój drogi mężu, poganinie, wyrzuć to ty do kosza, bo to ty będziesz miał to na sumieniu. I jak opisuje w swoim świadectwie Patryk, było to w sobotę wieczorem, kiedy otworzył tę paczkę. Zawierała ona orędzia z Medjugorje, które brat Nancy starannie przetłumaczył na angielski i dla nich przepisał, dołączając książkę. Przeczytał pierwsze orędzie, które mówiło: przyszłam, aby cię wezwać do nawrócenia po raz ostatni. Przyszłam, aby cię wezwać do nawrócenia po raz ostatni. W tej jednej chwili, kiedy przeczytał to zdanie, coś się wydarzyło, bo nagle jego serce stopniało, zaczął płakać, nie mógł powstrzymać tych łez, które płynęły mu po twarzy. Nigdy czegoś takiego nie czytał, a o Medjugorje nic nie wiedział, nawet nie wiedział, że ono istnieje. Przyszłam, aby wezwać cię do nawrócenia po raz ostatni. Tylko to mógł jedynie przeczytać. I wiedział, że to słowo, które wypowiedziała tam Matka Boża, że to słowo było skierowane właśnie do niego. A drugie orędzie, które przeczytał z tych zapisków, brzmiało: przyszłam ci powiedzieć, że Bóg istnieje. Nigdy nie sądził, że że kiedykolwiek w życiu wierzył w Boga. Bo zanim przeczytał to orędzie, które uczyniło realnie jego sprawy, mimo tego, że pobierał katolicką naukę, która nagle okazała się być rzeczywiście prawdziwa, Biblia stała się rzeczywistością. Już nie było mowy o tym, aby tę paczkę wyrzucić do kosza. Nie mógł oderwać od słów tych orędzi swoich oczu, pomimo ogólnego bałaganu, które spowodowała przeprowadzka. Czytał te orędzia na nowo, a one coraz bardziej przenikały do jego serca i duszy. Możemy powiedzieć, że posiadł skarb nad skarbami. Następnie Patryk podjął decyzję, zapragnął zmiany, nawrócenia swojego życia. Wszystkie wyrządzone krzywdy i zło postanowił naprawić. Podjął decyzję i był tej decyzji wierny. Krok po kroku starał się realizować to, o co prosi go Królowa Pokoju. Z różańcem w ręku, każdego dnia ze swoją żoną, z Pismem Świętym, z postem o chlebie i wodzie dwa razy w tygodniu, w środę i w piątek, z codzienną mszą świętą, z comiesięczną spowiedzią świętą, rozpoczął wraz z żoną nowy rozdział swojego życia. To wszystko sprawiło, że po pewnym czasie sprzedał wszystko, co miał w Kanadzie, wraz z żoną przeprowadził się do Medjugorje i tam, w miejscu, które odkrył na nowo, w którym się modli tam o nawrócenie dla swoich dzieci. Możemy, moi drodzy, powiedzieć, że jego życie zostało prawdziwie odmienione poprzez jedno słowo, poprzez to jedno zdanie, że muszę ci powiedzieć, że przyszłam, aby wezwać cię do nawrócenia po raz ostatni. To słowo nadało prawdziwy sens życiu Patryka. Moi drodzy, to piękne świadectwo przytaczam dzisiaj na początku tej naszej rekolekcyjnej drogi, bo ono może stać się dla nas taką piękną inspiracją do tego, aby zmieniać nasze życie, aby rzeczywiście widzieć i słowa, i wydarzenia, które Pan Bóg nam daje, także i właśnie te trudne, które także po coś są. Dzisiaj wraz z całym Kościołem przeżywamy czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Niedzielę, która nam jako chrześcijanom daje taką piękną możliwość do tego, aby uwierzyć na nowo w moc Bożego Słowa, aby uświadomić sobie to, co zapisał już święty Paweł, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, że jest ono zdolne przeniknąć pragnienia i myśli ludzkiego serca, że ono jest skłonić w stanie każdego z nas do nawrócenia. I dlatego już dzisiaj w pierwszym czytaniu z księgi proroka Samuela słyszymy o tym proroku, który wyruszył do Betlejem, do Jessego, aby tam wypełnić wolę Pana Boga, aby tam spośród synów Jessego wybrać króla nad Izraelem. I co się okazuje? Że mimo iż następcą króla powinien być pierwszy, najstarszy syn, to Pan Bóg wybiera tego najmłodszego, tego, którego nie ma pośród braci i tego, którego specjalnie sprowadzają, jego Samuel namaszcza na króla. I padają tam bardzo piękne zdanie, słowa w tym pierwszym czytaniu, bo nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, a Pan natomiast patrzy na ludzkie serce. I moi drodzy, możemy bardzo mocno się nieraz w osądzie nad innymi pomylić, bo Pan Bóg może inaczej na drugiego człowieka popatrzyć. Kiedy słuchamy tej dzisiejszej Ewangelii, to w niej widzimy, że to serce pełne wiary ma także ten człowiek niewidomy od urodzenia. Człowiek, którego Jezus uzdrawia, którego Jezus wyprowadza z ciemności, w której tkwił całe życie. Kiedy Jezus otwiera mu oczy, kiedy wprowadza go nie tylko do tego świata i do tego światła fizycznego, ale także i tego światła duchowego. Bo dzisiaj mamy sobie, moi drodzy, uświadomić, że człowiek nie jest tylko istotą cielesną, ale że każdy z nas także posiada nieśmiertelną duszę. I tak jak o ciało, tak mam się też zatroszczyć o swoją duszę. I dlatego nie przypadkiem w początkach chrześcijaństwa czytano właśnie tę Ewangelię wszystkim dorosłym przygotowującym się do chrztu. Spróbujmy, moi drodzy, dzisiaj choć chwilę przyjrzeć się tym ludziom, których wymienia nam dzisiejsza Ewangelia, którzy mieli styczność z tym niewidomym, którzy widzieli ten cud, który dokonał Pan Jezus, którzy reagowali na to, co się stało tego dnia w Jerozolimie. Człowiek był niewidomy, odzyskał wzrok i pierwszą reakcją, o której wspomina dzisiejsza Ewangelia, jest reakcja sąsiadów. Tych, którzy go widzieli, którzy w obliczu tego, co się stało, zaczynają dyskutować między sobą. Jedni są za, drudzy są przeciw. Jedni poznają tego człowieka uzdrowionego, inni nie poznają. Nie ma tam jakiejś decyzji, nie wpływają oni jakoś na jego życie, ale ten niewidomy stał się przedmiotem ich rozmowy. Może wcześniej mu pomagali, a teraz tylko i wyłącznie o nim mówią. Druga kategoria ludzi, nad którymi zatrzymuje nas dzisiaj Ewangelia, to faryzeusze. To ludzie, którzy z punktu widzenia prawa, z urzędu chcą osądzić to wszystko, co się stało. I znowu wśród nich też jest rozdwojenie, bo jedni chcą osądzić, czy to było od Pana Boga, a drudzy, czy to nie było od Pana Boga. I w końcu, słysząc wyznanie tego uzdrowionego człowieka, precz go wyrzucają. Można powiedzieć, że wyrzucają go ze wspólnoty. Bo ludzie, którzy byli odpowiedzialni w pewnym sensie za to, żeby otroszczyć się o to, co jest prawdą od Boga daną w Izraelu, ci ludzie wyrzucają człowieka, który zostaje dotknięty przez Bożą łaskę. Oni nie widzą tego, że Pan Bóg ich rzeczywiście dotknął. Co bardziej możemy powiedzieć niewidomy niż ten uzdrowiony. I nie wiadomo, czy są niewidomi od urodzenia, czy są niewidomi od wychowania, czy są niewidomi dlatego, że nie chcą zauważyć tego dobra, które Jezus uczynił. Oni jedynie koncentrują się na fakcie, że przecież to wszystko było zrobione w szabat. Nie zastanawiają się i nie mówią, ależ przecież wspaniale, że ci to uczynił, jak się cieszymy, że jesteś zdrowy, jak fantastycznie, że wreszcie widzisz, że Bóg jest wielki, że takie czyny potrafi działać. Oni, moi drodzy, nie potrafią skoncentrować się na dobru, ale koncentrują się tylko na tym, co jest złe. To jest, moi drodzy, grupa, która nie popuści, nie zostawi człowieka w spokoju, a na dobro musi zareagować właśnie w taki sposób, wyrzucając go ze wspólnoty. To oni nie dyskutują, ale potrafią odrzucić tych, którzy nie są po ich myśli. I moi drodzy, jest w tej Ewangelii, gdybyśmy przeczytali taki dłuższy jej fragment, także widoczna ta obecność rodziców, którzy zostają zapytani, czy to jest właśnie wasze dziecko, wasz syn. I tak naprawdę ci rodzice byli tymi, którzy w tym wszystkim może najbardziej cierpieli. Bo oni spodziewali się tego dziecka, bo oni czekali na to dziecko, bo oni, gdy się dowiedzieli, że będzie, to byli uradowani, że oni cieszyli się, kiedy się urodzi. Natomiast kiedy poznali, że ten ich nowonarodzony syn jest niewidomy, to wyobraźmy sobie, jaki ból musiał przeszyć ich serce. A jednak oni tego dziecka nie odrzucają. Jednak oni nie mówią, że nie bierzemy go, bo nie takiego sobie go wyobrażaliśmy, nie takiego pragnęliśmy. Ale oni potrafią przyjąć go, potrafią wykarmić, potrafią nauczyć chodzić nawet tam, gdzie potem trzeba było żebrać. I na tyle, ile mogą, całą swoją miłość przelewają na tego człowieka. Ale i oni spotykają się z pewną barierą przeskoczenia faktu, że ich syn jest niewidomy. Bo to, że kocham, to jest wiele, ale to wcale nie jest wszystko. Bo mogę stać przed murem, barierą, granicą, której nie jestem w stanie przeskoczyć. Nie dlatego, żebym nie chciał jak faryzeusze, nie dlatego, żeby to mnie nie interesowało, jak ci sąsiedzi, ale dlatego, że po prostu jestem ograniczony. I moi drodzy, jest w tej Ewangelii jeszcze Jezus. Ten, który przechodzi, który nie czeka, aż niewidomy zacznie do Niego wołać, krzyczeć, jak ten Bartymeusz spod Jerycha. Ale sam zaczyna, sam wchodzi w pewną akcję, bo Jezus chce pomóc człowiekowi, który nie widzi. I świetnie ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam dwa poziomy uzdrowienia. Po pierwsze, ten człowiek został uzdrowiony z niewidzenia, a kiedy dostaje ten dar, zostaje uzdrowiony z niedoskonałej wiary. Dostaje drugi dar, światło oczu, światło widzenia, nie tylko świata, ale także tego, kto jest prawdziwym Mesjaszem. gdzie jest ta prawda żywa i wyzwalająca. I moi drodzy, patrząc na te cztery grupy z dzisiejszej Ewangelii, warto postawić sobie pytanie, kto w niej najbardziej skorzystał. I odpowiedź jest chyba jasna, że najbardziej skorzystał ten niewidomy, bo on nie zawiódł się na Jezusie, bo on nie zamknął swojego serca dla Jezusa, bo on nie powiedział, nie rób tego, bo przecież jest szabat, jestem do tego przygotowany, już umiem tak żyć. Nie skorzystali sąsiedzi, nie skorzystali faryzeusze, którzy się uprzedzili. Może nie do końca skorzystali rodzice tego chłopca, którzy byli postawieni w dość bardzo dziwnej sytuacji, ale najbardziej w całej tej sytuacji korzysta człowiek, który jest najbardziej biedny, ale człowiek, który wykorzystuje łaskę przechodzącego Jezusa. I moi drodzy, dzisiaj w tym naszym zamyśleniu rekolekcyjnym może w nas zrodzić się pytanie, czy dzisiaj Pan Jezus rzeczywiście jeszcze ma taką moc, by uzdrawiać? Czy to możliwe, aby Jego słowo, aby Jego dotyk, aby Jego polecenia rzeczywiście mnie dotknęły i przemieniły? I nasuwa się nam tylko jedna odpowiedź, że tak, jest to możliwe. Bo, moi drodzy, Pan Bóg dzisiaj też czyni cuda. W Ewangelii świętego Jana w 10 rozdziale słyszymy tam piękne słowa, kiedy uczniowie wracają z misji głoszenia Ewangelii, kiedy czynili wielkie znaki, kiedy czynili to w imię Boże, to Pan Jezus w duchu wdzięczności mówi do Boga modlitwę. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że te rzeczy zakryłeś przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Moi drodzy, Pan Bóg zostawił w swoim Kościele bardzo wiele skarbów, które prowadzą nas do tego doświadczenia uzdrawiającej mocy Chrystusa. Każdego dnia mamy dostęp do Eucharystii. I moi drodzy, warto postawić sobie pytanie w toku toczących się różnych medialnych dyskusji obecnych na temat, czym jest msza święta, jakie daje skutki, po co na nią chodzimy. Warto postawić sobie dzisiaj tutaj pytanie, jak często przychodzimy na mszę świętą automatycznie, bez zastanowienia się, co tak naprawdę dzieje się na ołtarzu. Musimy zrozumieć, że zawsze, gdy gromadzimy się wspólnie i kiedy przyjmujemy ciało Jezusa Chrystusa, to jest wciąż to samo ciało, które za nas zostało wydane na Golgocie, które przynosi nam prawdziwe uzdrowienie, które zostało wydane dla naszego zbawienia. I dlatego ten sakrament Komunii Świętej, przyjęty z wiarą, on ma moc uzdrawiającą. I mamy, moi drodzy, tak wielki skarb w Komunii Świętej. Więc, moi drodzy, to uzdrowienie powinno stawać się naszą codziennością. Pan Jezus, czy Pan Bóg przypomina nam tę prawdę o tym, o czym chyba często zapominamy, że to właśnie w Jego ranach jest nasze zdrowie. Zostawił nam także drugi skarb w postaci namaszczenia chorych, który jest z zasady sakramentem uzdrowienia. Jednak bardzo często przez brak naszej wiary ten sakrament sprowadziliśmy jedynie do wymiaru obrzędu pożegnania się z tym światem. Wielu ludzi jest dzisiaj uzdrawianych przez Boga w czasie modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu, lektury Pisma Świętego. Wielu Pan Bóg uzdrawia, a świadectwem tego są liczne sanktuaria na mapach naszego kraju, liczne księgi, łaski, cudów, które są w nich przechowywane. Uwierzmy więc na nowo, że Pan Jezus jest prawdziwie obecny w swoim Kościele, że Pan Jezus dzisiaj chce uzdrawiać, doprowadzając człowieka do spotkania ze swoim zmartwychwstałym Synem. Przeżywamy dzisiaj dzień tego naszego rekolekcyjnego skupienia. I może to jest okazja, aby postawić sobie dzisiaj pytanie, czy czasem nie jestem takim człowiekiem, który żyje w nieustannej ciemności? Bo może właśnie dzisiaj Pan Jezus chce nałożyć błoto na Twoje oczy i chce przywrócić Ci wzrok, abyś rzeczywiście uwierzył, że On może to zrobić. Może warto w tym trwającym Wielkim Poście zrobić sobie solidny rachunek sumienia, dobrze się wyspowiadać, by na nowo odkryć tę prawdę, że Jezus nam nic nie zabiera, że On nas nie ogranicza, ale że On nam wszystko daje, bo tylko ten, kto wypełni Jego słowo, może zostać prawdziwie uzdrowiony. Niech ten święty czas rekolekcyjny, który przeżywamy, możemy powiedzieć w bardzo trudnych czasach, kiedy panuje pandemia koronawirusa nie tylko w naszej ojczyźnie, ale i na świecie. Będzie dla nas takim konkretnym znakiem i wezwaniem do nawrócenia swojego serca, do jeszcze większego zaufania Panu Bogu w tych chwilach. I nie czyni to Pan Bóg dzisiaj tylko przez wydarzenia, ale Pan Bóg dzisiaj przemawia przez słowa, historię naszego życia, przez to wszystko, co nas spotyka. Odkrywajmy więc, że i to ma nas